środku dnia.
Dziś o II wojnie światowej w audycji W Środku Dnia. W studiu nasz gość, dr Adam Pleskaczyński, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Ale także autor albumu Warteland, Dzieje zbrodni. Tego albumu jeszcze nie ma, ale niedługo będzie w sprzedaży.
Tak, tak, tak. Przed chwileczką rozmawiałem z drukarnią, już się robi, już się kończy. Ta produkcja będzie schodziło z drukarni w przyszłym tygodniu, więc do Poznania na pewno trafi w październiku.
Polecamy już teraz te publikacje, ale zanim o kraju Warty, to powiedzmy o tym, co działo się 82 lata temu. Tutaj u nas, w Wielkopolsce, współczesnej Wielkopolsce, w Poznaniu, pierwsze bomby na Poznań?
No tak, ale zanim te bomby spadły, to był sierpień, czas oczekiwania, czas zastanawiania się, jak to dalej się potoczy. Właściwie zastanawiała się nad tym wszystkim cała Europa. Europa żyła w cieniu wojny, nadchodzącego konfliktu od wielu miesięcy. Optymiści myśleli, że gwarancje brytyjskie, tego wielkiego imperium ówczesnego światowego, deklaracja przystąpienia do wojny w przypadku ataku na Polskę będzie tym gwarantem, że Niemcy się nie zdecydują zaatakować. Realiści sobie zdawali sprawę, że ta rozpędzona machina imperialna niemiecka skieruje się na zachód, na wschód, przepraszam, no i oczywiście tak się zdarzyło.
Czyli pytanie nie brzmiało czy, ale raczej kiedy?
Raczej kiedy, no i przede wszystkim podstawowe pytanie, jak się dalej potoczą losy Polski. To były pytania dramatyczne, to też jakby stanowisko ludzi było podzielone, ale większość mimo wszystko była optymistycznie nastawiona. Widziała szansę, może dzisiaj zabrzmi dziwnie, ale w tamtym momencie większość Polaków, zdaje się, traktowała to jako pewnego rodzaju szansę na to, że się policzymy z Niemcami. Przeceniano własne siły, nie bazowano na żadnych danych, na danych gospodarczych, na danych militarnych, nie patrzono na Zachód, w jakiej jest kondycji mentalnej. Tu szczególnie Francja, potężna siła militarna, tak naprawdę, jakbyśmy przypatrzyli się
czyli miała wiara w nas, ale także w sojuszników.
Tak, no to sojusznicy, jak wiemy, absolutnie zawiedli i zresztą taki był też plan, bo sobie zdawali sprawę z własnych możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to Polacy w tym sensie nie zawiedli. To Polacy wystawili rzeczywiście ogromną siłę ludzką, ludzi, którzy byli zdeterminowani i okazali się w tych działaniach wielokrotnie bardzo bohaterscy.
To jak wyglądało to życie w sierpniu przed wojną? Były przygotowania do roku szkolnego, czy już wszyscy wiedzieli, że w lekcji to nie będzie?
Myślę, że nie, że cały czas sytuacja była, może mówiąc dzisiejszym językiem, bardzo dynamiczna. Cały czas trwały różnego rodzaju rokowania, negocjacje i zdawano sobie sprawę, że może być różnie, ale sytuacja rzeczywiście nabrzmiewała. Z drugiej strony piękna pogoda, no niestety, piękna pogoda, która sprzyjała napastnikom, no i sytuacja Wielkopolski, wyjątkowo niekorzystna. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. To znaczy społeczeństwo nie wiedziało, nie miało tej wiedzy, że w planach Sztabu Generalnego, dowództwa Wojska Polskiego, Wielkopolska była spisana w pewnym sensie na straty. Dlatego, że pamiętajmy, że ówczesne granice województwa poznańskiego, wpisane w granice ówczesnej Rzeczpospolitej, były otoczone zewsząd z północy, z południa i z zachodu Niemcami. To było takie wybrzuszenie, które...
Poznań był wtedy najdalej na zachód wysuniętym polskim miastem.
Dużym ośrodkiem miejskim i z natury swojej był takim standardowym ustawem na cel, taki podstawowy. To było, tu była linia kolejowa, węzeł komunikacyjny, lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Armia Poznań miała za zadanie w przypadku wybuchu konfliktu wycofać się z Wielkopolski, żeby nie wpaść w okrążenie. I tak się też stało.
Czyli sierpień był bardzo nerwowy. Przejdźmy do tego pierwszego dnia września. Kiedy tutaj zaczęły się bombardowania?
No, bombardowania zaczęły się bardzo wcześnie, ich było kilka.
Ale już nad ranem, tak jak to...
Tak, tak, samoloty przyleciały, zaatakowały cele, przede wszystkim zaatakowano cele militarne, ale przy okazji też cele cywilne. No, precyzja była taka, jaka była, nie sądzę, żeby się tam Niemcy specjalnie tym przejmowali. Później, kiedy te cele militarne zostały zniszczone, nastąpiły typowe ataki terrorystyczne. To znaczy nawet nie tyle w Poznaniu, co w ogóle w całej Wielkopolsce, w województwie poznańskim. To też miało destabilizować sytuację oddziałów wojskowych, ponieważ ruszyły te wielkie karawany uchodźców na wschód i atakowanie ich, co było bardzo łatwe i było, nie wiązało się z żadnym ryzykiem, no powodowało zamieszanie na tyłach wojsk polskich. No i Armia Poznań musiała się wycofać. To już nastąpiło 7 września. 7 września wycofuje się Armia Poznań i w tym momencie musimy się zastanowić, co się dzieje. Jak wycofały się przedstawiciele bazy państwowej, policji, administracji i właściwie Wielkopolska zostaje, no, z oczywistych względów miejscem, na które bardzo łatwo jest skoczyć Niemcom, zająć Wielkopolskę. No i tutaj trzeba wspomnieć o tych słynnych batalionach obrony narodowej. To one przede wszystkim wzięły na siebie obronę, zresztą zgodnie tych miejscowości, zgodnie zresztą z konwencją haską, w związku z tym, że one patrolowały ulice, dbały o bezpieczeństwo i jednocześnie likwidowały niemieckich dywersantów, czy przeciwdziałały działalności dywersji niemieckiej. Mniejszość niemiecka może nie była bardzo liczna w województwie poznańskim, ale jednak była i ona była bardzo uświadomiona pod kątem swojego takiego poglądu na sytuację międzynarodową i swój stosunek do narodowego socjalizmu. Był jednoznaczny właściwie.
To 1 września Niemców procentowo w Poznaniu, w poznańskim tutaj województwie?
To Poznań tam około 2000, bodajże, jeżeli pamiętam. W województwie poznańskim było ich kilkadziesiąt tysięcy.
Czyli mało tak naprawdę w porównaniu do ogółu mieszkańców.
Tak, może nie kilkadziesiąt, tam bodajże chyba na terenie ówczesnego, późniejszego kraju Warty to było około 200 tysięcy. No i przede wszystkim chodzi o to może nawet nie liczba jest istotna, tylko ważne jest to, że oni popierali narodowy socjalizm. Oni, wśród nich byli też agenci Abwehry, byli agenci służb niemieckich i ich celem było przeciwdziałanie obronie polskiej i wywiązali się z tych swoich zadań. A później zagrali dramatyczną rolę, tragiczną rolę w tym, co się działo później, we wrześniu, październiku, listopadzie 1939 roku.
Przejdziemy. Poznań 7 września wycofała się armia, a Poznań już kiedy skapitulował, kiedy się poddał, kiedy już tutaj...
10 września właściwie dotarły tutaj takie oddziały wojskowe i one zajęły centralną Wielkopolskę i w ciągu 20 dni, do 20 września cała Wielkopolska znalazła się już w rękach niemieckich.
I zarało się od eksterminacji tak naprawdę, tych najmądrzejszych, najbardziej inteligentnych, zaangażowanych.
To znaczy tak, po pierwsze zbrodnie Wehrmachtu. To jest pierwsza kategoria. To są zbrodnie, o których bardzo niechętnie mówiono w zachodnich Niemczech i była nawet taka tendencja do pokazywania, że Wehrmacht zachował się rycersko, natomiast odpowiedzialnym za zbrodnie popełniane w czasie II wojny światowej były różnego rodzaju formacje policyjne i Waffen-SS. Natomiast taka prawda nie jest taka. Niemcy od pierwszych dniach, już same ataki jakby bombowe, naloty miały charakter terrorystyczny, a później, kiedy wszedł Wehrmacht, już rozpoczynały się pierwsze zbrodnie Wehrmachtu. Palenie miejscowości, rozstrzeliwanie ludzi, no i do tego słynne Einsatzkommanda, które działały na terenie całej Polski i również na terenie Wielkopolski. To były oddziały specjalnych grup policyjnych stworzone zawczasu, które miały oczyszczać zaplecze, które miały działać wedle zaprogramowanego planu polegającego na eksterminacji wybranych ludzi, których nazwiska dane były umieszczone na listach proskrypcyjnych. I właśnie tu jest ta rola też tragiczna, o której wspominałem, mniejszości niemieckiej, ponieważ te listy były na bieżąco uzupełniane i wskazywano te osoby w oparciu o wiedzę Niemców, obywateli państwa polskiego, którzy tutaj mieszkali. Oni mieli najlepsze rozeznanie, oni mieli największą wiedzę na temat tego, kto jest działaczem, kto jest patriotą, kto jest zaangażowany i kto może stanowić potencjalne zagrożenie dla okupanta.
Czyli wiedzieli, do kogo przychodzą i wiedzieli, kogo trzeba wyeliminować, żeby osłabić.
I tak i nie, dlatego że czasami to były sytuacje, ofiarami takich zbrodni padały osoby, które zostały skazane ze względu na jakieś zatargi tam w przeszłości, no, na charakterze finansowym, personalnym, towarzyskim. Ale oczywiście ma pan rację, no, generalnie taka była zasada. Chodziło o likwidację czegoś, co Niemcy nazwali warstwami przywódczymi. To była akcja, która przyszła do historii pod nazwą akcja Tannenberg, później ona wyewoluowała w akcję Inteligencja. Więc jakby ta nazwa mogłaby wskazywać, że chodzi o inteligencję, natomiast generalnie chodziło o ludzi, którzy już przed wojną, w okresie międzywojennym, dali się poznać jako aktywiści, jako patrioci, jako A czasami nawet wystarczyło, że ktoś był uznany za lokalny autorytet. To było bardzo niebezpieczne dla Niemców. Ktoś, kto może skupić wokół siebie opór, ktoś, kto może wskazywać drogę, jak postępować. Tak więc te decyzje o eksterminacji dotyczyły bardzo wielu ludzi z bardzo wielu grup społecznych, nie tylko inteligencji.
Czy w innych regionach Polski Niemcy zachowywali się inaczej? Czy u nas było najgorzej?
Bardzo dobre pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o samą akcję inteligencja, to akcja ta przede wszystkim została przeprowadzona na terenach bezpośrednio później wcielonych do Rzeszy, czyli Pomorze, Wielkopolska i Śląsk, przy czym największą skalę ona przyjęła na Pomorzu, a w Wielkopolsce ofiarami tej akcji padło około 10-80 tysięcy ludzi. Różnie to się liczy, ponieważ no, te dane do tej pory są trudne do ustalenia. Te liczby są trudne do ustalenia. Ustalenia możemy raczej je oszacować. Wielkopolska, czyli coś, co powstało na tych ziemiach, które zostały włączone do Rzeszy i został utworzony kraj Warty, była z tych wszystkich regionów włączonych do Rzeszy potraktowana, można powiedzieć, najbardziej surowo, najgorzej. Skąd się to wzięło? To wynikało z pewnego doświadczenia niemieckiego. To znaczy tutaj właśnie było...
Powstanie Wielkopolskie
tak
spowodowało,
jest, oczywiście. Najpierw trzeba wrócić jeszcze do tego 12 września, kiedy w Wielowej w pociągu Ameryka, który był pociągiem Adolfa Hitlera i jego świty, wtedy zapadła ostatecznie ta decyzja o eksterminacji Polaków. Wtedy jakby to, co było wynikiem przemyśleń, chorych przemyśleń Hitlera dotyczących Polaków, miało zostać wprowadzone w najbardziej brutalnej formie w życie i to właśnie na terenie przede wszystkim Wielkopolski. To wówczas Hitler potwierdził rozpoczęcie akcji, którą można nazwać tak, w odróżnieniu od innych terenów Polski okupowanych przez Niemców, że będziemy germanizować ziemi, a nie ludzi. To było bardzo istotne. To było podstawowe. To był fundament całego tego zjawiska okrutnego, tragicznego, z którym będziemy mieli przez następne 5 lat, z którym będziemy mieli do czynienia w Wielkopolsce. Chodziło o to, że doszedł do wniosku, że te doświadczenia pruskie w germanizowaniu Polaków, no 120 ponad lat germanizowania Polaków i efekt bardzo mizerny.
Na nic tyle wysiłku.
I z niemieckiej perspektywy, zresztą to się dzisiaj spotyka również w ich historiografii, z ich perspektywy to była pewnego rodzaju oferta cywilizacyjna, oferta, która miała zamienić Polaków w Niemców i kompletnie z ich punktu widzenia irracjonalna, że nie została przyjęta. Tak więc tu był duży ze strony niemieckiej taki problem, z tymi ludźmi nie da się nic więcej zrobić, z tymi ludźmi ich się nie da zamienić w Niemców. A proszę zwrócić uwagę, jaka była różnica w tych innych terenach. Inna była polityka wobec Polaków mieszkających na Pomorzu, gdzie tworzono te listy, zresztą ta lista, Volkslista, ona miała swoje kategorie. Ta czwarta kategoria to już była zupełnie taka parafikcyjna. Tam Niemcy mogły
być
to zależało od deklaracji, czysto takiej partykularnej, żeby po prostu jakoś tą wojnę przeżyć. Inna sytuacja panowała na Śląsku, gdzie w ogóle gremialnie potraktowano Ślązaków jako Niemców ze wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast w Wielkopolsce nie. Natomiast mało tego, w Wielkopolsce trudno było zostać Niemcem. To były przypadki takie, kiedy odmawiano. Były przypadki nieprawdopodobne, ponieważ tu chodziło o coś zupełnie innego.
Zapraszam także Państwa do tej rozmowy 61 7 65 4 65 4. Wiem, że ludzie, którzy pamiętają II wojnę światową, to osoby bardzo już starsze, ale zapraszam do rozmowy także ich dzieci, innych członków rodziny. Jakie Państwo mają wspomnienia z okresu II wojny światowej? Być może te wspomnienia są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 61 8 65 4 65 4. Panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, witam i pozdrawiam. No tak, moja mama akurat znalazła się wtedy. Przepraszam za pogłos.
Panie Michale, tak, proszę zrobić ciszej radę, tak, będzie pan wszystko słyszał.
Moja mama akurat w dniu wybuchu wojny była w województwie stanisławowskim, niedaleko granicy rumuńskiej. Tato był już w armii. I wybrała drogę taką, nie bojąc się Niemców, że pod prąd końmi jechała do Wrocławia. To był dobry wybór. To tylko jedno, co chciałem powiedzieć, ale tak jak się przed chwilą przysłuchiwałem, to chciałem przypomnieć postać dla nas Wielkopolan, najstraszniejszą. To był akurat człowiek, który przekuwał wszystkie te unicestwiające Polaków normy, które wprowadzał Hitler i Niemcy. Wtedy to był Artur Greiser, facet, który urodził się w Środzie Wielkopolskiej. I właśnie tak jak już tutaj padło, oni świetnie, ta kolumna świetnie wiedziała, jak nam dopiec, co nas będzie bardzo mocno boleć. A ja chciałem tylko tutaj przypomnieć, jak on to powiedział, że on osobiście prostuje wielki błąd, który popełniał Bismarck w swojej polityce, że teraz oni już ten błąd wyprostują, żeby właśnie Polaków tutaj, żeby Polakom już się nie śniło na przyszłość drugie powstanie wielkopolskie i tak dalej.
Dziękuję bardzo, panie Michale. 618-654-6545. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Pani Sabino.
Ja chciałam powiedzieć, że mój ojciec należał do tej elity po prostu działających inteligencji, a ja z siostrą 4-letnią, a ja 5-letnia dziewczynka, rodowita poznanianka, zostaliśmy 2 grudnia z mamą wysiedleni do obozu przejściowego na Głównej. Tam się mieścił dla przesiedleńców Wielkopolski po prostu obóz. I stamtąd wysiedleni dalej do Ostrowca Świętokrzyskiego. I tam musiałam spędzić po prostu całą wojnę. Natomiast mieszkanie nasze przy ulicy Rynnej objął Volksdeutsch, który nie chciał mojej mamie, jeśli dostała przepustkę i mogła przyjechać do Poznania po jakiejś rzeczy dla nas, nie chciano oddać. To było małżeństwo Volksdeutschy. Powiedzieli, że moja mama nie ma litości, że chce im coś zabrać, a matka powiedziała, że oni nie mają litości, żeby dla nas dzieci coś wydać do ubioru. I po prostu przyszli po nas na noc, bo Niemcy przychodzili albo o 5 rano, albo na noc. I
ile czasu było na ile czasu było na spakowanie, co można było wziąć ze sobą?
Można było bardzo mało. Niektórzy dawali pół godziny, niektórzy dawali 10 minut na zabranie czegoś. Moja mama była tak zdenerwowana, że sąsiadki pomagały. Jeszcze nie mogę nawet dzisiaj o tym mówić. Tam spędziliśmy wojnę, tam widziałam zagładę Żydów w Ostrowcu Świętokrzyskim, wywożonych potem kolumnami do Oświęcimia. Wróciliśmy z niczym, z rzeczami, w których chodziliśmy i po prostu mieszkanie już było zajęte tuż po wojnie. Ojciec mój był w armii generała Andersa, przeszedł cały szlak. Zasłużył się medalami, ale do Polski już nie wrócił, bo jego brat zginął w Katyniu i on się bał bolszewików. Więc nie wrócił już do Polski, bo już się moja matka z nim nie zobaczyła, a ja zobaczyłam się po 43 latach po prostu we Francji, gdzie osiadł.
Dziękuję
po wyzwoleniu.
Bardzo. Także
tam zrobiłam 2 klasy szkoły podstawowej, bo szkoła polska była jeszcze otwarta. Natomiast 3 klasę z moją siostrą już na kompletach. No ale najgorsze było to, jak wróciliśmy, że nie mieliśmy się gdzie podziać.
Dziękuję bardzo pani za ten telefon. 618-654-6544. O II wojnie światowej dzisiaj rozmawiamy. W studiu nasz gość, pan dr Adam Pleskaczyński, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Te wywózki tutaj od nas, z Poznania, z okolic, kiedy one się zaczęły? I one były bardzo masowe, czy to dotyczyło niewielkich grup?
No właśnie. To te dramatyczne słowa, które usłyszeliśmy przed chwileczką, jakby świadka historii tych wydarzeń, poruszające każdego, kto zna się na ten, coś wie na ten temat, czy teraz się dowiedział, bo to też jest możliwe, bo ta wiedza historyczna na ten temat u nas jest bardzo ograniczona, niestety.
A świadków niestety z roku na rok coraz mniej.
Jest coraz mniej i ta eksterminacja taka pośrednia, polegająca na wywózkach ludności, to właśnie był jeden z tych elementów grajzerowskiej polityki, która była w linii prostej tym, co naziści, co Hitler wymyślił jeszcze przed wojną. Czyli cała ta potraktowanie Wielkopolski miało polegać przede wszystkim na pierwszej rzędzie, na eliminacji, przypomnijmy, na eliminacji fizycznej, na zamordowaniu, na wymordowaniu elit, które mogą stanowić zagrożenie dla Niemców, dla okupacji. A drugim elementem było wysiedlenie Polaków i sprowadzenie w ich miejsce Niemców ze wschodu Europy przede wszystkim. Z innych części Polski, ze Związku Sowieckiego, z krajów nadbałtyckich i tak dalej, i tak dalej.
Ostatecznie Niemcy to pewnie wykształceni byli mniej niż
to różnie
Niemcy,
bywa,
którzy
ponieważ
tutaj byli.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że ci Niemcy, którzy byli sprowadzani, to nie byli Niemcy jednolici. No, około miliona Niemców sprowadzonych w tym czasie, to byli Niemcy tak, z Rzeszy Właściwej. To byli ci, którzy byli tutaj przede wszystkim w pierwszej kolejności prowadzenia jako administracja, wojsko, policja, przede wszystkim policja, różnego rodzaju służby bezpieczeństwa. Z drugiej strony sprowadzano Niemców ze wschodu Europy. Sami Niemcy traktowali ich w sposób różny. To znaczy na przykład najgorszą marką cieszyli się ci i byli uznawani za najmniej cywilizowanych przez samych Niemców. Niemcy z Wołynia. Oni byli traktowani jako ludzie, którzy byli upośledzeni cywilizacyjnie i faktycznie w takim zestawieniu jakby ich sposobu zachowania się, korzystania z pewnych dóbr cywilizacyjnych, czy znajomości nawet języka niemieckiego, to ten paradoks był taki, że Polacy wychowani czy wykształceni jeszcze przedwojennych, przed pierwszą wojną światową w szkołach niemieckich, musieli dobrze mówić po niemiecku, żyli tu na miejscu, cieszyli się tego wszystkiego, co ta cywilizacja tutaj stworzyła, więc oni byli w tym sensie bardziej cywilizowani, jeżeli tak się można wyrazić, od tych chłopów sprowadzanych gdzieś z nadmorza Czarnego czy z Wołynia.
I oni tutaj przyjeżdżali i tak dostawali po prostu te mieszkania, które były wcześniej?
Tak, najpierw musiało dojść do tego dramatu, o którym pani Sabina wspominała. To znaczy w grudniu 1939 przystąpiono do akcji, która miała objąć w swoich założeniach większą grupę ludzi, tylko tam wyszły takie problemy, które były problemami technicznymi, nie było możliwości takiego szybkiego wywiezienia, rozlokowania tych ludzi, a poza tym wkrótce okazało się, że jest potrzebna siła robocza. Znaczy był problem taki, że nie dało się tylu Niemców wyprodukować skądś, ściągnąć i ich tutaj introdukować, że tak powiem. Natomiast ci Niemcy, którzy tu przyjeżdżali, obejmowali tak. Ci Niemcy, którzy przyjeżdżali z państw bałtyckich, oni raczej byli pochodzenia mieszczańskiego. To nie rzeczywiście w tych dużych miastach, takich jak Poznań, i miastach powiatowych byli osadzani. To byli ludzie, którzy mieli lepsze, przeciętnie wykształcenie niż pozostali. Natomiast Niemcy, ci rolnicy, chłopi z tych sowchozów, kołchozów, potem po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, to już był zupełnie inny sort ludzi, jeżeli mogę użyć takiego kolokwializmu. To byli ludzie, którzy tutaj znaleźli się też nie z własnej woli. Oni bardzo chętnie poszliby dalej do tych właściwych Niemiec. Tutaj byli ludźmi, którzy też byli w jakimś środowisku obcym, nieznanym i się czuli niedobrze, ale nie płaczmy nad Niemcami. Przede wszystkim musimy pamiętać o tych dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy byli,
kilkanaście minut opuścić swoje
miejsce, zabrać równowartość 200
jechali
zł.
Jechali nieznane tak naprawdę.
Jechali najpierw do obozów przejściowych, tutaj rzeczywiście ten obóz główny to był podstawowy, natomiast czekały tych ludzi jeszcze inne przykre, tragiczne niespodzianki. Większość z nich w drugim okresie trafiała do obozów skoncentrowanych w okolicach Łodzi. Tam były różnego rodzaju obozy przesiedleńcze i w tych obozach dochodziło jeszcze w ramach innego chorego pomysłu nazistowskiego, dochodziło do selekcji tych ludzi, gdzie próbowano wyłapywać tych, którzy mają cechy nordyckie, niemieckie i dochodziło do kradzieży, do rabunku dzieci polskich. To było kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które były siłą odbierane rodzicom, a następnie germanizowane w specjalnie do tego stworzonych ośrodkach i po zmianie nazwiska tożsamości, po zatarciu śladów były wysyłane do Niemiec. No niewiele tych dzieci wróciło do Polski, a część z tych dzieci, jako już dorośli ludzie, dowiedzieli się, że nie są Niemcami, tylko są Polakami, nie znając swoich rodziców, nie znając języka, kultury i tak dalej, i tak dalej. To była też ogromna strata i ogromne dramaty. Tak więc to bestialstwo niemieckie, ten terror niemiecki, ta bezwzględność niemiecka w stosunku do Polaków była bezprecedensowa. To była rzecz, która zdziwiła cały świat. No, świat się o tym później dowiedział. Natomiast Polacy też nie byli przygotowani na tego typu okupację, bo oni w pamięci mieli tą okupację pruską. To, co się działo
przez wiele
wcześniej.
Wiele
ale w
oddajmy
takiej formie
głos naszym
niestety nie.
Słuchaczom teraz 618654654. Panie Piotrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja drugą wojnę światową to tak z opowieści tylko znam moich dziadków i mojego ojca, bo mama była tam raczej miała mało lat, jak się wojna zaczęła. Ale babcia tutaj pochodzi z miejscowości, nasz babci już nie żyje. Pochodzi z miejscowości Bukowy, z Kłonowego Pomyśla. To w chwili wybuchu wojny, jeszcze wcześniej mi mówiła, że jeździła, ja nigdzie tego nie mogę tak odszukać, o co tu chodziło, na Einsatz do Bydgoszczy, czyli budowanie jakiejś tam okopu, zapór i tak dalej. I gdy wybucha wojna, to babcia mi opowiadała, że była tak zwana ucieczka. Ludzie dobytek ładowali na wozy i mieli jechać do Śremu Zawarte, bo tam już wojny nie będzie. No ale oczywiście jak zjechali w 9 dniach do tego Śremu, to już Niemcy wszędzie byli, musieli wrócić. I babcia mi opowiadała taką rzecz, że w pierwszej kolejności wyłapywano, Niemcy wyłapywali, ludzie palili dokumenty, bo wyłapywano powstańców wielkopolskich. Tu w tym terenie, w okolicach Nowego Pomyśla było ich sporo, także ludzie się dowiadywali wszelkich tam takich dowodów, tożsamości i tak dalej, że bo Niemcy po prostu no mścili się na powstańcach za to, że no powstanie było zwycięskie. Dziadek był 6. rocznik, chodzi do szkoły niemieckiej. W momencie, gdy Niemcy już opanowali tą wioskę, to się pytali, czy jest Niemcem. Tak swobodnie mówi po niemiecku. A tato mój, jak rozpoczęła się wojna, tato pochodzi tu z powiatu śremskiego, miał 12 lat, to mi mówi, że lato było tak długie i tak gorące, że zwierzęta jeszcze wypasano do grudnia na polu. Takie to ciepłe lato było. No, no tak, tak to było. Mówi, wojna się zaczęła, a jednak no niestety było bardzo długo ciepło i no i życzę sobie takiego ciepła i małej zimy.
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. Dziękujemy za te wspomnienia, też przekazywane z pokolenia na pokolenie. Panie Marku?
Dzień dobry. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na coś takiego jak fizyczna eksterminacja inteligencji polskiej poprzez publiczne egzekucje, która miała miejsce we wrześniu, październiku 1939 roku, gdzie w publicznych egzekucjach właśnie w takich większych ośrodkach jak Leszno, Śrem byli rozstrzeliwani miejscowi.
Wspominaliśmy już tutaj z naszym gościem, tak, właśnie.
Wie pan, niedawno tutaj była też taka sytuacja, że w Lesie Rożnowskim coś był, jakiś ma być jakiś pomnik czy coś w pamięci pomordowanych tam ofiar. Tylko dobrze, że jest może akurat pan prezes Kaczyński, który nie wiem, czy może się orientuje, czy będzie jakaś monografia powstanie na temat właśnie tych publicznych egzekucji z 1939 roku i później właśnie Las Rożnowski, tutaj niedaleko Poznania, Palędzie, bo na przykład na Pomorzu jest doskonale opracowana monografia Lasów Piaśnickich, a tutaj raczej...
Panie Marku, to pozwólmy odpowiedzieć naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Pan doktor Adam Kaczyński.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Faktycznie, jeżeli chodzi o znajomość o publikacje związane ze zbrodnią pomorską to i z pomnikiem, który powstał w Toruniu, taki zbiorczy, to ta sprawa nabiera coraz większej świadomości. Coraz więcej ludzi ma świadomość o wydarzeniach na Pomorzu, natomiast z Wielkopolską jest trochę pod tym względem gorzej. W związku z czym bardzo dziękuję za to pytanie, bo faktycznie pan poruszył tutaj bardzo ciekawy temat. Pierwsze te egzekucje, o których była mowa we wrześniu, październiku 1939 roku. One miały charakter publiczny, były dokonywane na ryneczkach, na rynkach miast powiatowych. To było nawet do tego stopnia perfidne, że spędzano miejscową ludność, żeby się temu przypatrywała. I one miały za zadanie steroryzować po pierwsze ludność, a po drugie eliminować tych, którzy byli tam, mogli stanowić potencjalnie największe zagrożenie dla Niemców. Natomiast później nastąpił okres tych okrutnych, tajnych egzekucji, które odbywały się w lasach, w miejscach odosobnionych, idzie do dzisiaj dokładnie nie wiemy, możemy szacować, że tam zginęło około 40 tysięcy ludzi i tych miejsc wokół samego Poznania jest kilka. Między innymi są to Lasy Rożnowskie, między innymi jest to lasy palenckie, są to wypalanki koło Stęszewa, tak więc to taki jest wieniec lasów, który otacza Poznań, to są miejsca absolutnej eksterminacji Wielkopolan. I z jednej strony muszę powiedzieć, że część tych informacji została zawarta w książce, która się niebawem ukaże, której jestem autorem, Warteland, dzieje zbrodni, o której może sobie za chwileczkę powiemy. Natomiast kwestie tych egzekucji w Lasach Rożnowskich i okolicach będą też ujęte w jeszcze jednej publikacji, którą przygotowuję i która mam nadzieję, że ukaże się w przyszłym roku.
To powiedzmy może teraz krótko właśnie o tej publikacji Warteland, dzieje zbrodni. Jeszcze tego nie ma na rynku. To będzie publikacja bardzo mocno naukowa, czy to będzie publikacja raczej skierowana do masowego odbiorcy?
To znaczy powiem tak, jest to z całą pewnością publikacja, która, której celem jest dotarcie do ludzi, którzy...
Czy są tam relacje...
Którzy się tym tematem nie zajmowali, tak? Więc ona ma charakter, to będzie pierwsza właściwie w Polsce publikacja, album monograficzny, tak bym go nazwać. Jest to efekt dwuletniej pracy, kiedy zbierałem zdjęcia z różnych dziedzin życia z kraju Warty. Ogółem udało mi się skompletować, no chyba największą w tym momencie teraz kolekcję, około 7000 zdjęć przedstawiających losy Polaków, Niemców i Żydów na terenie kraju Warty we wszystkich najróżniejszych aspektach i życia codziennego i martyrologii, wobec czego w tej publikacji wykorzystaliśmy ponad 1000 zdjęć. Jest, zresztą też one są bardzo obficie okraszone tekstem. Tam jest około 250 tysięcy znaków pisarskich, więc jest to też rzecz do czytania.
Czyli nie tylko zdjęcia, ale też...
Nie tylko zdjęcia, ale jednak zdjęcia, no około 1000 zdjęć na 400 stronach to jest dużo. Została ona podzielona na 8 rozdziałów, które opisują, ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim to jest nowatorskie jest to, że starałem się wyjść z tego poznaniocentryzmu w opisywaniu kraju Warty, czyli Poznań, owszem, oczywiście na miarę swoich tutaj ważności, bo to był najważniejszy ośrodek w kraju Warty, ale również tam jest i Łódź, i Sieradz, i Nowrocław, i Włocławek, tak więc obejmuje terytorialnie cały ten obszar, który stworzyli Niemcy. Z drugiej strony chciałem opisać to w oparciu o fotografiami opisuję tą historię, co jest bardzo trudne, dlatego że część ilustracji mam pewną reprezentatywność co do niektórych wydarzeń, a co do niektórych nie ma, na przykład te wspomniane egzekucje utajnione, ale znalazłem rozwiązanie jeżeli chodzi o tą sprawę i są tam zdjęcia naprawdę czasami bardzo drastyczne, ale stwierdziłem, że my musimy pokazać jak było. Nie stosowałem jakiejś takiej wewnętrznej autocenzury, żeby pokazać cały dramatyzm tej sytuacji i tego życia w kraju Warty. Zresztą kraj Warty, tak jak już wspominałem, był wyjątkiem, jeżeli chodzi o ziemię wcielone do Rzeszy i w ogóle ziemie polskie znajdujące się pod okupacją, ponieważ stopień ograniczenia praw polskich Polaków tutaj żyjących był bezprecedensowy. Tutaj nie można było kształcić się tutaj nawet na poziomie wyższym niż na kilka klas szkoły podstawowej. Tutaj racje żywnościowe były najgorsze, najmniejsze z najniższych. Proszę sobie wyobrazić, że nawet taka zwykła cebula uchodziła za warzywo luksusowe. Które nie należało się Polakom, a na przykład przez cały czas okupacji legalnie nie można było nabyć jajka Polakom i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy fundamentalne, ponieważ to są rzeczy dotyczące egzystencji. No oczywiście, poza tym tu były wszelkiego rodzaju zakazy, nakazy, terror wszechobecny, kontrola wszechobecna, ponieważ tutaj było dużo Niemców, więc to była sytuacja zupełnie odmienna niż w generalnym gubernatorstwie, a ta perspektywa jakby jest wiodąca, jeżeli chodzi o przedstawianie okupacji w Polsce i dlatego tak mi się wydaje, że ta książka nie tylko będzie interesująca dla poznaniaków Wielkopolan, mieszkańców Łodzi, ale również będzie interesująca dla mieszkańców Polski, ponieważ świadomość o tym, że tutaj te czasy okupacyjne wyglądały inaczej, jest żadna.
I czasami zdjęcia mówią więcej niż słowa. Panie doktorze, pozwólmy zabrać głos słuchaczom, bo pan Andrzej już od kilku minut czeka na linii. Panie Andrzeju.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko wrócić do spraw dokumentów niemieckich. Bo dopiero po paranastu tam latach, ja nie jestem też, jestem powojennie urodzony, ale okazało się, że rodzice pozostawili mi dokumenty, co myślałem, że to są jakieś tam akty ślubu czy coś, a to się okazało, że Niemcy wyszukiwali Żydów poprzez parafię i parafia wystawiała taką karteczkę z zapisem, kiedy był ochrzczony. I tak mi się wydaje, że to właśnie była ta selekcja Polak-Żyd. I myślę, że...
Panie Andrzeju, dziękujemy tak. Bardzo za ten telefon. Ja trochę przyspieszam, bo czas już praktycznie nam się kończy. Ale jeśli ktoś chciałby z Państwa zadzwonić, to jeszcze zapraszam 618-654-654. Mówiliśmy o tej publikacji, ona jeszcze nie jest dostępna. Kiedy, gdzie i jak będzie można ją kupić?
Książka będzie dostępna w październiku. Szykujemy tutaj wspólnie z wieloma instytucjami promocję tej książki. Ona odbędzie się 26 października. Prezentacja oficjalna tej książki 26 października w oryginalnych pomieszczeniach, w których rezydował i podejmował te zbrodnicze decyzje Artur Greiser, czyli w naszym Zamku Poznańskim. Będzie temu towarzyszyła również wystawa plenerowa, która będzie prezentowana w Poznaniu. Wystawa i książka i prezentacja będzie również prezentowana w Łodzi 9 listopada w obozie policyjnym, w więzieniu policyjnym dawnym w Radogoszczu. Będzie również pokazywana w grudniu w Kulmhof, czyli w obozie zagłady w Kulmhof. To będzie związane również, połączone z organizacją uroczystości związanych z 80-leciem uruchomienia obozu zagłady. Tak więc później ona będzie prezentowana w innych miastach Wielkopolski. Nie chcę zdradzać szczegółowo tych planów, ponieważ cały czas jesteśmy w trakcie organizowania tego przedsięwzięcia, ale generalnie książka na pewno będzie do nabycia w dobrych księgarniach i ze strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
To jeszcze jeden telefon od naszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja byłem w świecie w 1939 roku jako chłopiec w Nekli. Spędzałem wakacje w Stryja i tam oglądałem ten eksod z ludzi, którzy przetaczali się w stronę Brześni. Latały nad tym samoloty, które bombardowały, myśląc, że to wojsko polskie się przetacza. A potem wróciłem z rodzicami do Świdla, gdzie również widziałem egzekucję dwukrotnie w październiku rozstrzeliwanych na rynku śmigielskim. I to początek wojny. Natomiast późniejsze losy, to by trzeba było dużo opowiadać, bo moje dwie kuzynki również zostały zabrane do Łodzi i do Porchowa, a potem zniemczone w Niemczech u rodziny niemieckich. To tyle.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Jak słyszymy, po latach ciągle są emocje w głosie, mimo że od wybuchu II wojny światowej 82 lata już mijają. O godzinie 14 w Poznaniu uroczystości, najpierw msza święta w kościele na wzgórzu świętego Wojciecha, a później przy pomniku Armii Poznań. Zachęcamy, zapraszamy do udziału w tych uroczystościach. Panie doktorze, musimy kończyć już naszą dzisiejszą rozmowę. Czekamy na te publikacje, polecamy i zachęcamy. 2000 będzie
egzemplarzy, tak.
Egzemplarzy, więc proszę się też pospieszyć, bo mogą szybko zejść, chyba że będzie dodruk możliwy.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno zrobimy dodruk.
Bardzo dziękuję. Doktor Adam Pleskaczyński, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, był dziś gościem audycji W Środku Dnia. My dziś o wybuchu, o rocznicy wybuchu II wojny światowej mówimy przez cały dzień na antenie Radia Poznań. Za chwilę Jacek Butlewski i kolejne historyczne wydarzenia.
W środku dnia.